Panie prezydencie.
Drodzy Państwo, nie wiem w jakiej to sprawie, czy w tej, czy w innej. Mam na przykład Kancelaria Notarialna Notariów Ostrów Wielkopolski do prezydenta miasta Pabiańc stosownie do treści artykułu 37 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uprzejmie przesyłam wypis aktu notarialnego repertorium A i pozostałe rzeczy. Jeszcze, przepraszam, sekundę, za chwilę spróbujemy odblokować. Wspomniany artykuł 37 ustęp 5. Notariusz w terminie 7 dni od dnia sporządzenia umowy, której przedmiotem jest zbycie nieruchomości w formie aktu notarialnego, jest zobowiązany przesłać wójtowi, burmistrzowi albo prezydentowi miasta wypis z tego aktu. Kropka.
Jeszcze w trybie ad vocem jeszcze chciałbym wyjaśnić dwie rzeczy, bo wydaje mi się, że znowu próbujemy trochę tak dezinformacją i skierowaniem rozmowy na inne tory pokazać, że jest to element zemsty politycznej, gry politycznej. Przypominam, że nie bierzemy udziału w głosowaniu, to jest raz, a dwa, to nie jest prawdą też, co Państwo powiedzieliście, że, bo tak wynikało, znaczy pan Antoni powiedział o tym, że pan radny Lesman stracił przewodniczącego komisji, dlatego że prowadził Komisję Zdrowia i dlatego potem został odwołany. Przypominam, że pan radny Lesman przestał przewodniczyć Komisji Zdrowia po tym, jak miała miejsce zmiana komisji, zakresu ich działania, jak również całokształtu i nie był jedyną osobą. Przypominam, że Państwo również odmówiliście wtedy współpracy przy pracy w komisjach i w byciu w prezydium Rady. To jest drugi fakt, o którym trzeba wspomnieć. I trzecim bardzo bym prosił o to, żeby nie mieszać też kwestii pracodawcy pana radnego, bo to nie my nim jesteśmy, tylko są to zupełnie inne podmioty i osoby i bym prosił o to, żeby nie szyć nam butów, w które nie chcemy wejść i przypominam wam, że to nie jest tak, że my chcemy, czy pan prezydent, czy ktokolwiek z nas chce próbować jakąkolwiek, nie wiem, wendetę polityczną, bo tak do tego próbujecie spłucić dyskusję. Tak nie jest. Podejmijcie po prostu decyzję o tym, o czym mówią fakty w zgodzie ze swoim sumieniem.
Dziękuję. Pan radny Ruszycki, proszę bardzo.
Prezydencie, przytoczył pan artykuł 37 ust. 5. Ja mam takie pytanie, to w jakim celu można wykorzystać te akty?
Panie radny, być może czytał pan wystąpienie komisarza wyborczego, który nakazał, nie wiem, Radzie Miejskiej, czy mnie już nie pamiętam dokładnie, jakiemu, któremu z organów, nakazał mi podjęcie niezbędnych kroków w celu wyjaśnienia sprawy. Czy według pana posiadanie takiego dokumentu i prośba organów w postaci komisarza wyborczego i udostępnienie wszelkich niezbędnych dokumentów, to powinienem w tym momencie pokazać, czy też nie pokazać? Bo nie za bardzo rozumiem. No jeżeli organ mnie prosi o takie dane, no to ja mam obowiązek chyba, no to tak samo jakbyśmy zapytali, czy pan Poros powinien iść i zapytać pana radnego, czy nie powinien. No, przepraszam bardzo, uważam, że spróbowałem dołożyć wszelkich starań, żeby znaleźć wszystkie dokumenty, które są w tym zakresie. No, skoro jestem w jego posiadaniu, to dla mnie jest prosta sprawa, że jestem zobowiązany przekazać.
Ad vocem, panie prezydencie, te akty są przekazywane w celu ustalania opinii planistycznej. I teraz jaka jest podstawa prawda w takim razie wykorzystania ich w innym celu? Bo nie ma takiej podstawy prawnej. Nawet sąd i prokuratura, tak, nie mogą korzystać ze wszystkich materiałów w określonych postępowaniach, tak? I też jest to regulowane określonymi przepisami. Dlatego ja pytam, jaka jest podstawa prawna wykorzystania w tym konkretnym celu tych aktów?
Znaczy, przepraszam bardzo, panie radny, bo kompletnie nie rozumiem. Znaczy, namawia mnie pan do zatajenia informacji? Jeżeli pan przeczytał...
Panie prezydencie, do niczego pana nie namawiam, przepraszam, że wejdę panu w słowo. Pytam konkretnie, jaka jest podstawa prawna, tak, wykorzystania aktów tutaj przekazywanych przez notariusza w innym celu niż ustalenie opłaty planistycznej.
Drodzy państwo, nie wiem, czy państwo mieli okazję przeczytać pismo komisarza wyborczego, czy nie. Jeżeli mieliście, proszę się z nim zapoznać. No, jednoznacznie wskazuje na to, jakie dokumenty mam dostarczyć.
Panie prezydencie, ja powtórzę swoją prośbę. Pan będzie uprzejmy, panie przewodniczący, mnie nie przerywać. Przypomnę tylko panu, że w dyskusji pani na przykład radna Kozłowska-Dunia zabierała głos. Był to głos nie na temat.
Dobrze, ja panu nie zabieram.
Więc ja bardzo proszę, żeby pan mi nie przerywał. Pani radnej Kozłowskiej nie przerywa. Podejrzewam, że nawet gdyby odczytywała przepis na sernik, też by pan jej nie przerywał. Także teraz tak, powtórzę po raz kolejny pytanie, panie prezydencie, i proszę odpowiedź pisemną. Na podstawie, tak, jakich przepisów prawa zostały wykorzystane akty otrzymane od notariusza w przedmiotowym tutaj prowadzonym, jak mniemam, przez pana postępowaniu, tak? Ja mam takie pytanie, tutaj mieszkańcy mogą mieć w tym momencie wątpliwości, tak?
To samo pytanie, że jest pan jest gwarantem,
że pan, że urzędnicy, że są gwarantem, że ich akty prawne zostaną, że tak powiem, wykorzystane do zupełnie innych celów, niż zostały stworzone i zostały przekazane.
Dobrze, panie radny, rozumiem, że próbuje pan udowodnić, że zielone jest czerwone, ale ja powiem tak, częstym przypadkiem z państwa strony jest, próbujecie kopać swoich ludzi głębiej, niż im się to należy. Drodzy państwo, o tym, że pan radny zamieszkuje w innej gminie, to, że tak powiem, wróble ćwierkały już chyba w maju. Między innymi miałem okazję z panem przewodniczącym rozmawiać z panem radnym. Informując go, mówię, Jarek, jeżeli jesteś mieszkańcem innej gminy, to będziesz miał problemy z tego tytułu. Zgadza się, Jarku? Prawda? A drodzy państwo, przepraszam bardzo, proszę sprawdzić, kto doniósł. Natomiast przepraszam bardzo, jeżeli pan uważa, że na pismo komisarza wyborczego powinienem powiedzieć nie wiem, to przecież automatem wiem.
Panie prezydencie, proszę mi nie wkładać słów, których nie mówię. Proszę pana o podstawę prawną wykorzystania aktów prowadzonych przez pana postępowaniu tak zmierzającym do ustalenia miejsca pobytu pana radnego.
Panie Różycki,
o nic więcej.
Panie Różycki,
o nic więcej. Tu kończę swoją wypowiedź. Nie rozstrzygam, panie nie osądzam.
Różycki, za chwilę pan powie, że ja panu przerywam. Po raz któryś to samo pytanie z rzędu. Piąty czy dziesiąty raz. Będziemy tu siedzieć i powtarzać to samo w kółko. A pan będzie to nazywał przerywaniem panu.
Sprawa jest dosyć istotna. Tak myślę. Nie wiem, czy pan przewodniczący tak uważa, że sprawa jest istotna. No, to bardzo mnie to cieszy.
Drodzy państwo, rozumiem w związku z tym, że teraz każdą prośbę ze strony każdego organu będę musiał prześledzić. Przypadkiem mam podstawę prawną.
Przecież pan działa na podstawie i w granicach prawa. No nic więcej, nic mniej.
Drodzy państwo, próbujecie znaleźć dzisiaj argument, jak to się stało, że pan radny przed notariuszem powiedział to czy tamto. Jak to się stało, że ten dokument znalazł się w urzędzie? Jak to się w ogóle stało, że dzisiaj jest ta sprawa? Przepraszam, czy ja jestem powodem tej sprawy? Ja państwa informuję. Ja już w maju informowałem pana radnego, że jeżeli to jest prawdą, to musi wziąć pod uwagę, jakie mogą mieć tego konsekwencje. Z dobrego serca, bo lubię chłopa. Ale wy dzisiaj próbujecie go kopać. Dlaczego? Na jakiej podstawie? Oczywiście udzielę wam odpowiedzi na to pytanie. Pan mecenas był w trakcie całego postępowania, w związku z tym nie sądzę, że pan mecenas umożliwił mi wysyłanie pisma do komisarza, które byłoby ujawnieniem jakiejkolwiek danej osobowej. Natomiast ja nie za bardzo wiem, bo z jednej strony jak próbuje się dane utajniać, to jest problem, jak daje, przepraszam bardzo, do funkcjonariusza publicznego pismo. Jeszcze raz powtarzam, do funkcjonariusza publicznego. Na wyraźne jego żądanie, że mam udostępnić, to państwo proponujecie, żebym, nie wiem, co, znaczy uznał, że nie wiem, nie widzę. No przecież pismo, które przyszło od komisarza, poszło z tego, co wiem, do Wydziału Gospodarki i Nieruchomościami, do Wydziału Spraw Społecznych, do Biura Rady. Z tego, co przyglądaliśmy, orzecznictwo również między innymi weryfikuje się to, po wnoszonej opłacie za śmieci. No więc no to przecież też się składa deklarację śmieciową nie ze względu na wykonywanie mandatu radnego, a sąd to bada. No to kompletnie nie rozumiem. Jakaś kompletna hipokryzja.
Panie prezydencie,
rozumiem, drodzy państwo. Mleko się wylało, trzeba jakoś z tego wybnąć i zamiast, przepraszam bardzo, powiedzieć okej, stało się, trudno, to znów jest odwracanie kota ogonem. Znaleźć kozła ofiarnego, znaleźć winnego, napluć na niego, zrobić parę niedomówień i, że tak powiem, rozejdziemy się, sesja się skończy, artykuły pójdą, parę, że tak powiem, wpisów pod artykułem i wszyscy będą szczęśliwi i zadowoleni. Nie, drodzy Państwo, jak będziecie tak robić, to niestety moja cierpliwość też ma swoje granice. Bo, drodzy Państwo, przed chwilą mieliśmy bardzo trudne tematy. Bardzo trudne tematy. W tych powinniście się bardzo mocno zaangażować. Natomiast nie, dla Was jest ważne, czy akt notarialny powinienem wysyłać, czy nie powinienem wysyłać. Odpowiadam, jeżeli organ w tym momencie, organ państwowy, żąda ode mnie przekazania wszelkich niezbędnych informacji, to moim zadaniem jest znaleźć te informacje i mu przekazać w pełnej wysokości.
Przechodzimy do głosowania. Proszę bardzo.
Panie prezydencie, to jest cecha charakterystyczna tej kadencji, której pan jest prezydentem. To już jest trzeci przypadek tego typu. Przedtem był pan Kowalski, którego nikt nie znał. Dotyczyło to mnie i dlatego ja akurat zabieram głos. Potem był pan Szczesio, tam sprawa trochę inaczej wyglądała, był ten sam pan Kowalski. No tutaj akurat się nie ujawnił, ale niech pan nie mówi, że to jest coś takiego, co by mogło nas nie oburzać.
Nie, Monika była pierwsza.
Proszę bardzo.
Panie prezydencie, to ja mówię, ja tutaj jestem powoli przerażony. No, panie prezydencie, pan ma obowiązek działać w granicach.
Przepraszam, panie przewodniczący, ja pierwsza się zgłaszałam.
Mam udzielony głos, odpowiadam ad vocem.
Ale ja pierwsza.
Ja wiem, kto był pierwszy, jajko czy kura, wiem, możemy to rozstrzygać. Panie prezydencie, chodzi o to, że ma pan obowiązek działać, kurczę, w granicach prawa, tak? I mieszkańcy mają prawo od tego pana oczekiwać. Stąd moje pytanie. Chcę znać podstawę prawną, nic więcej. Nie chcę się wdawać w dyskusję, kto winien, kto nie winien. Chcę po prostu od pana odpowiedzi, na jakiej podstawie zostały te akty tutaj przytoczone w tym uzasadnieniu. Dobrze. To jest wszystko. Ja nic więcej.
Dziękuję bardzo.
Króciutko odpowiem panu Feliksińskiemu, bo pan mówi, że to jest taka kadencja, jest to wina prezydenta. Panie Tadeuszu, proszę się zastanowić. Dzisiaj mamy JOW-y i po prostu te JOW-y dają taki efekt, a nie to, że prezydentem jest pan Grzegorz Mackiewicz. Jeśli, proszę pana, nie było JOW-ów, to ja panu powiem tak skrycie. Sprawa Szczesia. Wróćmy w poprzednich kadencjach. Był taki pan aptekarz, który prowadził aptekę i nikt go nie szukał, bo gdyby stracił mandat, następny z listy by wszedł. Teraz po prostu jest inaczej, tak?
Ad vocem.
Proszę tylko krótko.
No. Krótko, ja zawsze krótko.
Proszę bardzo.
Ja zawsze krótko. Po prostu ta kadencja jest kadencją bez precedensu. W poprzednich kadencjach były sytuacje takie, które były znacznie bardziej podpadające pod te paragrafy, pod które chciano ścigać mnie i Szczesia. Nie mówię teraz już o tej sytuacji, bo to jest to coś wymyślane, że nie chce mi się tego komentować. I w poprzednich kadencjach ani raz nie było takiego przypadku. I dlatego to jest taka kadencja.
Ja jeszcze ad vocem. Przepraszam, proszę panie bardzo. Radny. To nie jest żadna sprawa tutaj prezydenta, jeśli ktoś zostaje radnym, to chyba wie, w jakiej gminie mieszka. Ja się pana zapytam, czy jak pójdę do Piątkowiska i zapytam się przeciętnego Kowalskiego, czy może być radnym w Pabianicach, to powie, że nie może. Normalnie człowiek pewien poziom musi prezentować jako radny, żeby wiedział, skąd ma startować, a nie na przykład... Przepraszam. Proszę. Ale nie czarujemy się, panie. Proszę nie zrzucać tego na prezydenta, bo po prostu każdy odpowiada za siebie. Jeśli tutaj, jak słyszałam, pan Lesman wymeldował się z Pabianic, sprzedał mieszkania, no to po prostu... Ale to nie ma znaczenia. Proszę pana, proszę nie insynuować. My jako radni stwierdziliśmy, że nie będziemy brali udziału w głosowaniu. I powiem tak, słowami Juliana Tuwima. Prawo niech prawo znaczy, a sprawiedliwość sprawiedliwość. Niech sąd zdecyduje i państwo radni dzisiaj podejmijcie uchwałę. Dziękuję.
Proszę bardzo, pan radny Lesman.
Pani mnie obraża wręcz. Ja proszę panią, z miasta Pabianice się nie wymeldowywałem. Sprzedałem mieszkanie. Żeby sprzedać mieszkanie, trzeba się wymeldować z tego mieszkania. Nie może ono być sprzedane z jakąś osobą zamieszkującą. No i po przeprowadzeniu przeprowadzki zameldowałem się i nie gdzieś w gminie Piątkowisko, tak jak pani mówi,
ja
czy jakiejś innej gminie, tylko zameldowałem się w Pabianicach na ulicy Świętego Jana 46D i tam jest moje miejsce zameldowania. Także proszę takich rzeczy nie opowiadać. Proszę tutaj no nie kłamać kolegów.
Proszę pana, proszę mi nie wkładać adwocem w usta słów kłamstwa, dlatego że ja nie mówiłam o pana miejscu zameldowania bądź mieszkania, bo jak stwierdziłam w oświadczeniu, nie jestem sędzią, proszę pana. Ja powiedziałam tylko, że człowiek, niekoniecznie pan, który startuje do rady, wie, że startuje z danego okręgu.
Ale dobrze, proszę państwa.
Przepraszam, brak zameldowania na terenie Pabianic, ja nie będę tego
Proszę państwa, ja...
Ale ja nie...
Proszę państwa, mi się wydaje, że jest dosyć tej dyskusji. Jest dosyć. Jest
ale
koniec.
To pan nie może przerwać, panie przewodniczący, tej dyskusji.
Przepraszam bardzo, ja tylko podsumuję w ten sposób, żeby była jasność, co powiedziałam. Powiedziałam, że
to ja
nie
proponuję,
pan...
żeby pan zdyscyplinował panią Janą Kozłowską, bo cały czas
tak,
mówi.
Tak, jest nagrane.
Że jest dosyć dyskusji.
Jest nagrane.
Poczekaj, mam do odczytania.
Ja nie będę... Jeszcze raz. Potwierdzę to, co
panie
pan
przewodniczący,
Krzysztof
chciałbym złożyć wniosek formalny o zamknięcie listy mówców i przejście do głosowania.
Jeszcze jedno słowo. Ja chciałam potwierdzić to, co pan Ronkowski dobrze, mówił, dokładnie. Że po prostu...
Dobrze.
Dziękuję bardzo. Ja mam takie krótkie tylko pytanie, panie prezydencie, w związku z tą całą sytuacją, ponieważ ona akurat no, tutaj dotyczy teraz radnego Lesmana, nie wiem, czy wcześniej dotyczyła kogoś innego, za chwilę może innego Kowalskiego dotyczyć. Czy prowadzi pan taką, no nie wiem, jak to nazwać, kontrolę, nadzór, bardziej słowo takie fachowe, prawne, nad ewidencją tego, co się dzieje przede wszystkim w Wydziale Spraw Obywatelskich, czy nie było wycieku danych osobowych na przykład. Wielu urzędników, nie wiem teraz ilu, to pan może stwierdzić, ma dostęp do danych osobowych, data urodzenia, adres zamieszkania, data urodzenia dzieci, stan cywilny i wiele, wiele jeszcze innych. Wiemy o tym. To są dane bardzo wrażliwe. Już niejednokrotnie też czytaliśmy na różnych forach internetowych różnego rodzaju informacje. Nie wiem, czy te dane, nie chcę wierzyć, żeby wypływały, ale czy pan prowadzi taką kontrolę, nadzór, ma takie protokoły z tego tytułu, że Wydział Ewidencji Działalności Ludności ma dostęp do takich danych?
No, znaczy, proszę bardzo, proszę odpowiedzieć i głosowanie wniosku formalnego za chwilę.
Drodzy państwo, no oczywiście bardzo w związku z systemami, które mamy informatycznymi, no kwestia danych wrażliwych, generalnie powiedziałbym, że zdecydowana większość pracowników urzędu ma do niego dostęp, no bo w zależności od tego, czy to jest, nie wiem, gospodarka nieruchomościami, podkład na przykład do F-mapy, do tego, kto jest właścicielem jakiej nieruchomości, gdzie, dlaczego, ile nieruchomości jest gminnych. No w zasadzie no, to są podstawowe narzędzia pracy, tak? No dokładnie taka sama sytuacja jest chociażby, nie wiem, w Wydziale Podatków, który ma też dostęp do ewidencji bieżący, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, który ma dostęp do wszystkich dzierżaw wieczystego użytkowania. Każda zmiana, nie wiem, wykupu mieszkania, nieruchomości, no automatycznie jest u nas odnotowywana, to samo jeśli chodzi o pozostałe bazy, które są robione. Natomiast no, reguluje to ustawa i zgodnie z ustawą są przeprowadzane kontrole, tak, i wewnętrzne i zewnętrzne tego. Natomiast krąg osób jest na pewno bardzo duży, który ma do tego dostęp. Natomiast z tego, co pamiętam, również i zagrożenie, tak powiem tutaj ustawowe karą też jest niemałe w przypadku rozpowszechniania takich danych osobowych.
A czy moglibyśmy pozyskać, jeżeli oczywiście to jest możliwe, takie dane, czy ktoś logował się tutaj, oprócz pana tutaj naczelnika Porosa, który był na kontroli, jest to wszystko zapisywane w systemie, czy ktoś logował się jeszcze z pracowników urzędu w sprawie pana Jarosława Lesmana? Wszystko to jest ewidencjonowane, jest do sprawdzenia.
Nie jestem w stanie pani odpowiedzieć na to pytanie już po dzisiejszej serii państwa pytań, to muszę się głęboko zastanowić nad tym, także
czy jest to możliwe?
Dobrze, proszę pan.
Ja pozwolę sobie państwu odczytać dosyć istotny tekst w tym temacie, w tej materii, nad którą dyskutujemy. W obecnej rzeczywistości często są wypadki związania poszczególnych sfer ludzkiej działalności z różnymi miejscowościami. Na przykład zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w jednej, prowadzenie działalności zawodowej lub gospodarczej w drugiej, a posiadania głównych składników majątkowych, nieruchomości w jeszcze innej miejscowości. Postuluje się w takich sytuacjach w orzecznictwie w imię realizacji zasady jednego miejsca zamieszkania przyjętej w artykule 28 Kodeksu Cywilnego wskazanie jako miejsca zamieszkania tej miejscowości, z którą dana osoba jest najściślej związana. Uwzględniając w ramach dokonywanej oceny całokształt okoliczności konkretnego przypadku, nie wyłączając adresu zameldowania, praktyczne przesądzenie tej kwestii nie będzie w wielu przypadkach możliwe. Bez wyraźnego oświadczenia o wyborze jednej z miejscowości dokonanego przez samego zainteresowanego. Takie stanowisko wyraził Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 7 stycznia 2009 roku, sygnatura 2CO25/08. Artykuł 25 Kodeksu Cywilnego operuje dwoma przesłankami. Jedną o charakterze obiektywnym, przebywanie, drugą o charakterze subiektywnym, zamiar stałego przebywania w danej miejscowości. Ocena zamiaru musi odbywać się na podstawie całokształtu działań tej osoby, to jest na podstawie oceny, gdzie jest ośrodek interesów życiowych tej osoby, gdzie jest jej miejsce, w którym ognisku się wszelakie jego zawodowe i rodzinne, prywatne interesy ogniskują. A te interesy w przypadku doktora Lesmana ogniskują się w Pabianicach. Tu pracuje, tu mieszka, co zostało sprawdzone w drodze oględzin w dniu 12 listopada 2016 roku. W tym przypadku w zasadzie jedyną podstawą do uznania braku wybieralności jest brak zameldowania przez okres miesiąca, który nie przesądza o braku stałego pobytu i o braku zamiaru stałego posiadania ośrodków interesów życiowych w Polsce, w Pabianicach. I teraz sprawa kolejna tutaj, jeżeli chodzi o wstrzymanie się przez 14, czy nie branie udziału w głosowaniu. Nie wiem, czy państwo wiecie, jaki będzie skutek tego, tak? Uchwała nie zostanie podjęta, tak?
Drodzy państwo, nieprawdą jest, że uchwała będzie nie podjęta, bo jest kworum, ludzie mogą nie głosować, każdy ma prawo do tego, żeby nie głosował, więc to nie jest prawdą.
Rzecz ludzka się będzie, dziękuję.
Ale to nie było, to było tylko teraz tak odnośnie tego, co przed chwilą powiedziałeś. Mówię po imieniu, bo tak mi wygodniej i sympatycznie i milej. Proszę państwa, ja zauważyłem, że tak na dobrą sprawę to ta dyskusja zmierza ku temu, prawda, strasznie długa dyskusja, tak na dobrą sprawę powiedzieliśmy, Krzysztof Rąkowski powiedział, że nie weźmiemy udziału w tym głosowaniu. A co za tym idzie, to co pan Piotr, już teraz tak powiem, przytoczył przed chwilą te przykłady, w których radny może stracić mandat, nie może stracić mandatu. To są kompetencje sądu, tak jak sam pan powiedział. Ja w przypadku pana Szczesia również nie wziąłem udziału w głosowaniu, bo ja uważam, że to jest w gestii ludzi, którzy znają to prawo lepiej ode mnie i to niech oni zadecydują, czy pan radny Lesman powinien stracić mandat, czy nie powinien stracić tego mandatu. Dyskutujemy tutaj bardzo długo w tej kwestii. Widzę, że próbujecie państwo zrzucić całe odium sprawy, winę na prezydenta. Nie wiem, dopatrując się tutaj jakiejś spiskowej teorii dziejów, wyciekły dane, nie wyciekły dane, ja uważam, że sprawa jest prosta. To my podejmujemy teraz uchwałę i podejmiecie uchwałę. Powiem tak, Jarek Lesman wie, gdzie mieszka. Wie, gdzie mieszka. I podejmijmy głosowanie i zakończmy tę dyskusję, bo ona tak naprawdę do niczego już więcej nie doprowadzi. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Proszę bardzo, jest imienne głosowanie.
Pani radna Biegajło Małgorzata.
Wymiana. Zgodnie z protokołem, który jest tu napisane, proszę bardzo. Tym razem ja będę czytał, pan Krzysztof Rąkowski będzie pisał. To wróćmy do początku. Biegajło Małgorzata. Cieśla Monika. Cymerman Dariusz. Dudkiewicz Piotr. Robert, przepraszam. Już Duraj Piotr mi się pojawił następny na liście i to taka pomyłka. Ludzką rzeczą jest się pomylić. Duraj Piotr. Feliksiński Tadeusz. Grabarz Zbigniew. Chile Krzysztof, nie biorę udziału w głosowaniu. Chodak Antoni. Kaczorowski Adam. Kozłowska Bożenna. Krieger Kozłowska Zofia. Kubś Joanna. Lesman Jarosław. Madaj Rafał. Majchrzak Piotr. Marczak Iwona. Minkina Katarzyna. Różycki Piotr. Rąkowski Krzysztof. Wójcik Grażyna. Wójtowicz Wojciech. Żeligowski Andrzej. Dziękuję bardzo.
Obecnych 20, stan radnych 23, obecnych 22, oddane głosy za 0, przeciw 8, 0 wstrzymujących się, nie brało udziału w głosowaniu 14 rad.
Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu, najważniejszego, zamknięcie obrad sesji. Chciałem tylko Państwu powiedzieć, że jak pojawią się kolejne uchwały dotyczące edukacji, będziemy musieli zwołać sesję, może i nawet w trybie nadzwyczajnym. Dziękuję bardzo.